zdartych płyt.
Zaczynamy. Lee Hazelwood i Nancy Sinatra przywitali nas w kolejnej audycji Kilka zdartych płyt w Radiu Morse. Za mikrofonem Karol Treder, a dzisiaj cofniemy się trochę w czasie. Ostatnia audycja dotyczyła tego, co jest bardzo na bieżąco, czyli poświęcona była premierom z tego roku, a dzisiaj przeniesiemy się bardzo w przyszłość, ponieważ pojawią się lata 60. Usłyszycie więc wybór 12, moim zdaniem, ciekawych utworów z tej dekady. Może trochę mniej oczywistych, ale zdecydowanie ważnych i wpływowych, bo same lata 60. jak najbardziej wpływowe i definiujące całą późniejszą muzykę były. Lata 60. to też dekada wspaniałych duetów, których nie sposób zliczyć. Paul McCartney, John Lennon, Ike i Tina Turner, Sonny i Cher, Simon & Garfunkel, no i oczywiście Nancy Sinatra i Lee Hazelwood. Ona była totalną ikoną lat 60., być może jedną z pierwszych prawdziwych żeńskich gwiazd muzyki pop. No i oczywiście była córką innej wielkiej legendy, czyli Franka Sinatry. Lee Hazelwood to nazwisko troszeczkę mniej znane. Był amerykańskim piosenkarzem country, a muzyka, którą tworzył, była określana jako kowbojska psychodela, co doskonale pokazuje utwór Some Velvet Morning, który jest bardzo, bardzo oniryczny. Hazelwood był dla Nancy Sinatra osobą, która wprowadziła ją w świat, do muzycznego świata, i jego wpływ sprawił, że muzyka Nancy Sinatra była bardziej brudna, bardziej tajemnicza, ponieważ miał jej powiedzieć, że nie możesz już śpiewać jako taka Nancy Nice Lady, że musi śpiewać dla kierowców ciężarówek. O wiele bardziej znanym ich kawałkiem jest oczywiście Summer Wine, które w Polsce jest bardziej znane w wersji, zapomniałem nazwiska tego faceta, chyba Willy Valo, razem z Natalią Avellone z 2007 roku to był utwór, ale Some Velvet Morning ma w sobie tyle magii i tajemniczości jak mało który utwór. Szerszą analizę tego utworu przedstawiło w 2003 roku The Daily Telegraph. Magazyn przyznał temu kawałkowi pierwsze miejsce na liście 50 największych duetów. Podkreślali narkotyczność oraz seksualność tekstu oraz opisano, tu cytuję, że w tym utworze Hazelwood i Sinatra brzmią, jakby nie mieszkali w tym samym wszechświecie, nie mówiąc już o samej piosence. Hazelwood śpiewa o greckiej mitologii, podczas gdy Sinatra gaworzy o kwiatkach, żonkilach. Więc Some Velvet Morning brzmi jak dwie piosenki połączone razem przez szaleńca lub awangardowy film krótkometrażowy w formie piosenki. Mi też na początku w ogóle coś się wydawało się, że coś tam jest nie tak, bo nagle Hazelwood śpiewa o jednym, Sinatra o drugim, więc jest to na pewno bardzo ciekawe. A jak już przy awangardzie jesteśmy, to nie może dzisiaj zabraknąć czołowych awangardzistów z lat 60. The Mothers of Invention w utworze Hungry Freaks, Daddy.
Mr. America, walk on by your schools that do not teach. Mr. America, walk on by the minds that won't be reached. Mr. America, try to hide the emptiness that's you inside. But once you find that the way you lied and all the corny tricks you tried will not forestall the rising tide of hungry freaks, Daddy. Left behind of the great society. Supermarket dream. Mr. America, walk on by the liquor store supreme. Mr. America, try to hide the product of your savage pride, the useful minds that it denied. The day you shrugged and stepped aside, you saw their clothes and then you cried. Those hungry freaks, Daddy. Hardware store, velocity. eyes of the great society.
Jeśli nazwa The Mothers of Invention nic wam nie mówi, to takie nazwisko jak Frank Zappa już na pewno. Wydaje mi się, że o ile Frank Zappa jest dosyć znany, to w polskiej przestrzeni opowiadania gdzieś tam o muzyce, czy też o wpływie, jaki Zappa na muzykę miał, jest tego strasznie niewiele. The Mothers of Invention było pierwszą grupą Zappy i nie skłamię, jeśli powiem, że byli to pierwsi prawdziwi dziwolągowie w muzyce rockowej. Prawdziwa awangarda jak na swoje czasy, no i nazwa zobowiązuje, bo to w końcu matki inwencji. Inwencji twórczej mi brakowało i być może dzisiaj te utwory nie robią aż takiego wrażenia, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ten utwór, jak i cały album Freak Out pochodzą z 1966 roku, to można stwierdzić, że wyprzedzało to swoją epokę. Ogólnie uznaje się, że pierwszym albumem koncepcyjnym, który zrewolucjonizował muzykę rockową, jest Sgt. Pepper Beatlesów z 67. Jednak The Mothers of Invention ze swoim Freak Out byli o rok szybsi i jako jedni z pierwszych zaczęli prawdziwie bawić się rockiem, tworząc utwory inteligentne, cyniczne, zabawne, gdzie żonglowano stylami i gatunkami. Jeśli miałbym przyrównać ich do jakiegoś stylu w sztuce, to na pewno byłby to dadaizm. Płyta nie osiągnęła zawrotnego sukcesu komercyjnego i z miejsca nie stała się klasykiem, jednak po latach doceniono jej wpływ, w tym również na dokonania Beatlesów te późniejsze. Warto też wspomnieć, że to jedno z pierwszych dwupłytowych wydawnictw, bo przed rokiem 66 nie było tak oczywiste, że tworzyło się na tyle długie albumy, które mieściły się na dwóch winylach. Na tym oczywiście nie skończyła się kariera Franka Zappy. Jeżeli to, co tworzył, miałoby być oceniane przez pryzmat pracy w korporacji, to zdecydowanie był on bardzo produktywny, wręcz nadproduktywny. Niekonwencjonalne dźwięki, harmonie i tak dalej. I w swojej 30-letniej karierze Zappa komponował utwory rockowe, popowe, jazzowe, jazz fusion, orkiestrę, muzykę konkretną. Wyprodukował 60 albumów i jest to naprawdę dużo jak na 30-letnią karierę. Reżyserował też filmy pełnometrażowe i teledyski, projektował okładki swoich albumów. No, uważa się go za jednego z najbardziej nowatorskich i zróżnicowanych stylistycznie muzyków swojego pokolenia. O ile niektórzy mogliby Zappę nie lubić, to teraz czas na jeden z najbardziej lubianych amerykańskich zespołów rockowych. Przed wami Creedence Clearwater Revival i Bad Moon Rising.
Bye.
nie znam nikogo z Polski, kto nie miałby problemu z wymową nazwy zespołu Creedence Clearwater Revival. To jedna z najbardziej amerykańskich, z amerykańskich grup. W latach 60. szli trochę pod prąd, bo kiedy wszyscy w tym czasie zaczęli tworzyć eksperymentalne rzeczy, typu rock psychodeliczny, rock progresywny. Tutaj słyszeliśmy zresztą przed chwilą The Mothers of Invention. I to był czas na takie bardziej artystyczne klimaty, to panowie z CCR, bo tak można łatwiej i skrótowo nazwać ten zespół, wracali gdzieś tam do korzeni rock'n'rolla opartych na bluesie, stąd wydaje mi się, że czuć od nich taką amerykańskość, południowość, takie rytmy, które odpalasz sobie jadąc szeroką autostradą. Słynęli też z protest songów, ich najbardziej znany utwór, czyli Fortnite Song, pojawił się chyba w każdym filmie dotyczącym wojny w Wietnamie, jak na przykład Forrest Gump, albo w grach typu Call of Duty i Battlefield. Zachowywali te tradycje, jednak doskonale czując ducha zmian, jakie niosły lata 60. Mieli przy tym niezliczoną ilość przebojów, a Bad Moon Rising należało do tych największych. Były Stany Zjednoczone, ale nie tylko tam było sporo dobrej muzyki. Często zapominamy o rytmach bardziej, jeszcze bardziej południowych, takich rytmach latynoskich. Przed wami Sergio Mendes i Maskenada. Z takich utworów z kręgu latino, które wywoływałyby u mnie tak pozytywne emocje i dawały taką chęć ruszania się, jak właśnie Maskenada. Ten numer był w ostatnich latach bardziej znany w interpretacji oczywiście Black Eyed Peas z 2006 roku, gdzie był to naprawdę wielki imprezowy hit. Ja jednak wolę tę wersję z lat 60. w wykonaniu Sergio Mendesa. I to też nie jest oryginał, ponieważ twórcą Maskenada był George Ben, czyli jeden z najważniejszych brazylijskich artystów lat 60., który łączył sambę, funk, rock i bossa nowe. Utwór ten został spopularyzowany właśnie parę lat później właśnie przez Sergio Mendeza, którego mieliśmy okazję usłyszeć. I numer stał się przebojem na przykład w USA. No i też popularność Mendeza wybiegała daleko poza Brazylię. Nagrał wiele hitów znanych na zachodzie i co ciekawe, do dzisiaj jest bardzo aktywny. Ta wersja Black Eyed Peas, którą znamy, w powstała przecież właśnie we współpracy z nim. Był on również autorem ścieżki dźwiękowej do jednej z najbardziej znanych bajek, czy też filmów animowanych z ostatniej dekady, czyli do Rio, który, jak sama nazwa wskazuje, osadzony jest gdzieś tam w Brazylii. Właśnie zostając przy samej Brazylii, to fascynujący jest ogrom ciekawej muzyki, którą można tam znaleźć i nie kończy się ona na Samba de Janeiro wcale. To duży 200-milionowy kraj, który nadążał za trendami w muzyce nawet w latach 60. i na dodatek łączył te nowe gatunki ze swoją tradycyjną muzyką, dzięki czemu mieliśmy takie połączenia jak samba rock czy na przykład tropicalia. Dla mnie to spora lekcja do odrobienia, tak aby nie być ignorantem zamkniętym tylko na tę zachodnią muzykę, więc na pewno z czymś do was niedługo wrócę. A my wrócimy teraz do USA, chociaż odejdziemy trochę od tych rytmów rockowych i spojrzymy na funk z lat 60. Przed wami Sly and the Family Stone i I Want to Take You Higher.
I'm
ogóle gdzieś w tym numerze jest taki element dęty, który troszeczkę brzmi jak wibracja telefonu i przez cały czas słuchając tego czułem się tak nieswojo, bo czułem, że gdzieś tutaj dookoła mój telefon wibruje, ale to po prostu sekcja dęta. Jeżeli chodzi o muzykę funk z lat 60., to można wymienić dwie osoby, które miały na niego na ten gatunek największy wpływ i odpowiadały za olbrzymi rozwój. Pierwsza to doskonale wam znany, bo często pojawiający się na łamach audycji, jak i w samym intrze James Brown, a drugi to Sylvester Stewart, zwany też Sly Stone'em. Postać, która w Polsce nie jest tak rozpoznawalna w porównaniu z Jamesem Brownem, a szkoda, bo w USA jest to niezwykle kultowa postać i wiele jego utworów obchodzi za absolutne klasyki. A nawet, tak jak szukałem o nim jakiejś informacji, to nawet w polskojęzycznej Wikipedii nie ma odpowiedniego artykułu. Był on jednym z największych innowatorów muzyki funk i odpowiada za spopularyzowanie znanej dziś techniki gry na gitarze basowej, czyli slappingu. Sly Stone udoskonalił to, co stworzył James Brown. Przekraczał granice nie tylko muzyczne, ale też rasowe, bo w jego zespole Sly and the Family Stone występowali zarówno czarnoskórzy, jak i biali muzycy, co wtedy było całkowicie czymś nowym. A też patrząc na dzisiejszą muzykę, dalej nie jest wcale takie oczywiste. Przełamywali też granice, łącząc czarną muzykę funk z muzyką psychodeliczną, zarezerwowaną wcześniej dla zespołów rockowych. I ogólnie była to grupa bardzo związana z ruchem hipisowskim i latem miłości. Wystąpili nawet na oryginalnym festiwalu z Woodstock z 1969 roku. Tak jak z wieloma artystami, bywa po okresie sporej popularności w latach 60-tych, 70-tych pojawiły się problemy, głównie przez używki, w których rozsmakował się Sly Stone. Lider grupy żyje dalej, ale zespół nie wrócił już w oryginalnym składzie, aż szkoda. Mówiliśmy też już o Jamesie Brownie, więc myślę, że nie może go dzisiaj zabraknąć. Przed wami James Brown i Mother Popcorn.
Talking about trash. Pay me some popcorn.
O Jamesie Brownie powiedziałem już bardzo, bardzo dużo na łamach kilku zdartych pytań. Nie lubię się też powtarzać, więc nie będę od początku tłumaczył, jak bardzo wpływowy jest to muzyki, że to najważniejsza postać muzyki afroamerykańskiej. Gość, który stworzył soul, funk i nawet hip-hop i bez niego nie byłoby Prince'a i Michaela Jacksona. Wydaje mi się jednak, że przy każdej audycji opowiadającej o latach 60. powinien się gdzieś tam pojawiać, bo ma na tyle bogatą dyskografię, że znajdzie się zawsze coś ciekawego. Był naprawdę płodnym artystą, ponieważ wydawał 3 albumy rocznie, co dzisiaj jest ewenementem. Bo na dobrą sprawę dzisiaj ci najlepsi artyści wydają 2-3 albumy nawet na całą dekadę. Do legendy też przeszły jego koncerty i ponoć, jeśli chodzi o energię sceniczną oraz charyzmę, wciągał wtedy nosem Elvisa, Rolling Stonesów i inne zespoły. Chociaż może określenie wciągał nosem nie jest tu właściwe, bo Brown, podobnie jak Sly Stone, miał duże problemy z narkotykami, a co za tym idzie, też problemy z prawem. Przemilczmy to i chodźmy dalej. Teraz kolejna legenda, może mniej oczywista, kapitan Beefheart and His Magic Band w utworze Abba Zaba. Kapitan Beefheart in His Magic Band, czyli w wolnym tłumaczeniu kapitan Wołowe Serce i jego magiczny zespół. Zespół rzeczywiście magiczny, jakby z innej planety, i w sumie to powinienem ich dzisiaj ustawić w kolejności gdzieś bliżej Franka Zappy, bo zespół pozwalał sobie na naprawdę spore dziwnostki. Zespół, jak i sam Beefheart, a właściwie Don Willett, są dosyć słabo znani, a szkoda, bo to kawał historii i ciekawa osobowość. Jego eksperymentalny styl łączył głównie bluesa, rocka, awangardę, psychodele, nawet zahaczając o punk rock. Określany psychodelicznym szamanem i bohaterem kontrkultury, znacząco wyprzedził swoje czasy. Niewielu też potrafiło go zaakceptować takim, jaki był. Jeden z jego albumów z 69, czyli Throat Mask Replika, został początkowo odebrany nawet jako żart, zarzucano mu niechlujstwo i tak dalej, a kiedy przesłuchałem go po raz pierwszy, stwierdziłem, że to przecież jeden z pierwszych albumów punk rockowych z czasów, kiedy jeszcze nie wiedziano, czym jest punk rock. Sam John Peel, czyli jeden z najbardziej znanych brytyjskich dziennikarzy muzycznych, powiedział, że podejrzewasz, że to wszystko jest beznadziejne tylko dlatego, że to nie przypominało niczego innego, czego słuchałeś przez całe swoje życie. I ten nasz system wartości oparty jest na porównawczych osądach i słuchając tego jest się w stanie pewnego rodzaju łaski, a sam album nie miał punktów odniesienia. Można do niego podchodzić z dowolnego kierunku, można go interpretować w każdy sposób, ponieważ nie przypomina to niczego, co się doświadczyło wcześniej. A puszczone przed chwilą ABBA ZABBA pochodziło z ich debiutanckiego albumu, czyli Safe as Milk z 1967 roku. Możliwe też, że to najbardziej przystępna płyta tego zespołu, a sam utwór inspirowany był, jak dobrze słychać, muzyką orientalną. Warto też wspomnieć, że Beefheart był utalentowanym artystą, nie tylko muzycznie, ale też jeśli chodzi o malarstwo i rzeźbę. Był dobrze wykształcony artystycznie, miał nawet swoje własne wystawy i chyba talent do tego typu sztuki często idzie w parze z naprawdę dobrą i ciekawą muzyką. Sporo dzisiaj było USA, więc przenieśmy się jeszcze na wyspy. Przed wami Cream i I Feel Free.
It's a one huge crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, but my mind wants to cry out loud.
To zdecydowanie jeden z najbardziej znanych zespołów z lat 60., ale jak dołożymy do tego fakt, że członkiem grupy był Eric Clapton, to już w ogóle zapala się lampka. To nie był pierwszy jego zespół, bo wcześniej było The Yardbirds, a potem właśnie Cream, które mimo tego, że istniało krótko, bo 2 lata, odcisnęło swoje piętno, szczególnie na roku psychodelicznym, jako że został otworzony też przez członków zespołów, które osiągnęły już gdzieś tam jakieś sukcesy, to uznaje się ich za pierwszą supergrupę, czyli taką, gdzie jest pełno supermuzyków. Utwór I Feel Free był pierwszym ich znanym utworem i pochodzi z debiutanckiego Fresh Cream z 1966. To dobra też nazwa na pierwszy album, świeży krem czy tam świeża śmietana, bo wtedy na rynku muzycznym rzeczywiście byli świeżynkami. Czuć to duże wpływy muzyki bluesowej, ale czuć też, że panowie byli prawdziwymi wirtuozami swoich instrumentów, stąd nie dziwne, że nazywano ich supergrupą. Wpłynęli też swoją muzyką na wiele późniejszych grup, może i nawet popularniejszych od nich, bo zarówno na te bardziej hardrockowe, jak Led Zeppelin, jak i progresywne typu Pink Floyd. A my lecimy dalej, przed wami October Country i My Girlfriend is a Witch. October Country i My Girlfriend is a Witch, czyli moja dziewczyna jest wiedźmą. Życzę raczej wróżek niż wiedźm, ale są różne gusta. W moje gusta na pewno wpasowuje się amerykański zespół October Country. Zwykle do każdej audycji kilka zdartych płyt wplatam, gdzieś jakiś mało znany zespół z jednym bardziej znanym kawałkiem typu One Hit Wonder. Zawsze znajduje się miejsce gdzieś dla zapomnianych perełek. Nie inaczej jest teraz, bo October Country istniało jeszcze krócej niż puszczone przed chwilą Cream, bo były to lata 67-68, czyli rok po prostu. Niestety dużo jest takich zespołów, nawet w latach 60., gdzie mieliśmy do czynienia z taką potężną ilością innowacyjnej muzyki, że wielu artystów po prostu nie miało szansy się wybić, a w szczególności tacy, którzy powielali schematy i inspirowali się na przykład Beatlesami, The Doors czy Rolling Stones. Co nie znaczy, że robili to źle i nie zostawili po sobie niczego wartościowego. Myślę też, że w dzisiejszej audycji znajdzie się miejsce na jeszcze jedno państwo, a mianowicie będzie to Francja. Przed wami François Hardy i Le Temps de l'amour.
Ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est... ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Un beau jour c'est l'amour et le cœur bat plus vite, car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On s'en souvient. On s'en souvient.
Większość państw tak dobrą sprawę nadążała za tym, co w latach 60. działo się w USA i Wielkiej Brytanii. Muzyczna rewolucja dotarła do Niemiec, Szwecji, Włoch, nawet Polski i oczywiście też do Francji. We Francji za to był obecny taki podgatunek jak Yé Yé. Sama nazwa może wskazywać, że to gatunek, gdzie dużo się śpiewa Yé Yé Yé. I trochę w tym racji, bo to była bardzo młodzieżowa muzyka, taki trochę nasz polski big beat, tylko w wersji francuskiej, połączenie rock'n'rolla, popu, francuskiego szansonu, gdzie głównymi wykonawczyniami były głównie młode dziewczyny albo girls bandy. I właśnie François Hardy była jedną z czołowych postaci tego ruchu, gdzie zdobyła wielką popularność dzięki piosence, mam nadzieję, że to wszystko dobrze wymawiam, Tous les garçons, c'est les filles, znanego też w Polsce jako Ach, jak bardzo cię kocham. Oprócz niej można też wymienić France Gall, znaną później z utworu Ella Ella. A kawałek, który poleciał przed chwilą, czyli Le Temps de l'Amour, zyskał drugie życie dzięki pojawieniu się w filmie Moonrise Kingdom Wes Andersona. To naczelny esteta dzisiejszego kina, który, nie ma się co dziwić, sięga po bardzo estetyczne dzieła muzyczne. A w jego filmach mamy specyficzny humor, specyficzną paletę barw, też specyficzną grupę aktorów, bo zawsze pojawia się tam Bill Murray, Francis McDormand, Tilda Swinton, Edward Norton czy Adrian Brody. Notabene bardzo polecam ten film, niby taka ckliwa opowieść o miłości dwojga dzieciaków, ale pokazane w takim stylu, że ogląda się to inaczej niż całą resztę. Też bardzo się cieszę, bo lada moment pojawi się kolejny jego film osadzony gdzieś w pustynnej scenerii USA, czyli Asteroid City, który jest wyświetlany w trakcie trwającego właśnie festiwalu w Cannes. Trzymam kciuki, życzę powodzenia, bo Wes Anderson wydaje mi się, że nie miał jeszcze takiego obsypanego nagrodami filmu, a zdecydowanie na to zasługuje. Przebrnęliśmy już przez troszeczkę gatunków z takich najbardziej znanych z lat 60. Brakuje nam jeszcze rocka garażowego. Przed wami The Sonics i Psycho. krzyczą w tym utworze, co nie? Ale to chyba taka ogólna specyfika rocka garażowego, który opierał się na bardzo brudnych riffach. Bardzo nisko to gdzieś tam było wszędzie nastrojone i był to gatunek, który też na pewno wpłynął na hard rocka, na muzykę punk rockową. Też często gdzieś tam się używa zamiennie tych określeń protopunk i rock garażowy. To też nie były jakieś zespoły, które zdobywały jakąś nie wiadomo jaką popularność, czego przykładem jest puszczone przed chwilą The Sonics. Ale no naprawdę odcisnęło to swoje piętno na całej późniejszej muzyce i fajnie, że możemy do tego wracać. I tak na to będę ciekawy, czy oni rzeczywiście grali w tych garażach, że to się nazywa rockiem garażowym. Czy jeżeli zespół miał próby na normalnej sali, to już nie był rock garażowy, ale jak zagrali w garażu, to już było okej. Okay. To zostawię was z tym pytaniem, a dzisiaj zakończymy chyba najbardziej dzisiaj znanym artystą. Było dużo dzisiaj artystów awangardowych, trochę bardziej niszowych, dziwnych. A kolejny pan, który się pojawi, no był ostatnio na językach, ponieważ w zeszłym roku pojawił się film zatytułowany po prostu Elvis, gdzie w Elvisa wcielił się Austin Butler i film wyszedł, sam do końca nie wiem co o nim myśleć, bo jest bardzo przebodźcowany, dużo się tam dzieje, to chyba jeden w ogóle pierwszy film biograficzny pokazujący Elvisa, moim zdaniem dał radę, ciekawie się to oglądało, o wiele, dla mnie to był o wiele lepszy film niż Bohemian Rhapsody czy ten film o Eltonie Johnie. Bo ostatnio ta tematyka biografii znanych muzyków jest dosyć na czasie, a Elvis był troszeczkę inny. Wiadomo, rola Toma Hanksa o dziwo na minus. Facet nie potrafi grać czarnych charakterów, ale Elvis został dobrany naprawdę dobrze. Jest to duży hołd dla prawdziwej ikony, dla prawdziwej ikony USA, być może największego artysty, jaki chodził po tej ziemi. Więc zostawię was dzisiaj z kawałkiem kończącym, który kończył film zatytułowany Elvis. My widzimy się za 2 tygodnie, a zostawiam was z utworem Indie Ghetto. Oczywiście Elvis Presley. Cześć. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Now take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child.
and his mama cried.
Zdartych płyt.